uciekła, zanim ktokolwiek zwrócił na nią baczniejszą uwagę. Nim jednak zdołała zanurkować w nicość, pchła, ostatnia z tych, które ją oblazły w poprzednim miejscu, która przetrwała podróż w czasie i przestrzeni, przyczajona w fałdzie kurtki, skoczyła długim, pchlim skokiem na portową keję. Jeszcze tego samego wieczoru pchła zadomowiła się w wyliniałym futerku szczura, starego samca, weterana wielu szczurzych bitew, o czym świadczyło odgryzione przy samej czaszce ucho. Jeszcze tego samego wieczora pchła i szczur zaokrętowali się. A już następnego ranka wypłynęli w rejs. Na holku, starym, zaniedbanym i bardzo brudnym. Holk nosił nazwę Katriona. Nazwa ta miała przejść do historii, ale wówczas nie wiedział o tym nikt. Następne miejsce, choć naprawdę trudno było w to uwierzyć, zaskoczyło obrazem iście sielankowym. Nad spokojną, leniwą rzeką płynącą wśród schylonych nad wodą wierzb, olch i dębów, tuż obok mostu spinającego brzegi zgrabnym kamiennym łukiem, stała wśród malw kryta trzciną oberża, porośnięta dzikim winem, bluszczem i pnącym groszkiem. Nad gankiem kołysał się szyld, były na nim złocone litery. Litery dla Ciri zupełnie obce. Ale na szyldzie widniał też całkiem udatny rysunek kota. Założyła więc, że to oberża pod czarnym kotem. Płynący od oberży zapach jadła po prostu zniewalał. Ciri nie zastanawiała się długo. Poprawiła miecz na plecach i weszła. Wewnątrz było pusto. Tylko przy jednym ze stołów siedziało trzech mężczyzn o wyglądzie wieśniaków. Nawet na nią nie spojrzeli. Ciri siadła w kącie, plecami do ściany. Oberżystka, korpulentna kobieta w czyściutkim fartuchu i rogatym czepcu, podeszła i spytała o coś. Jej głos brzmiał brzękliwie, ale melodyjnie. Ciri pokazała palcem na otwarte usta, poklepała się po brzuchu, po czym obcięła jeden ze srebrnych guzów kurtki, położyła na stole. Widząc dziwne spojrzenie, już brała się do obcinania drugiego guza, ale kobieta powstrzymała ją gestem i sykliwym, choć mile dźwięczącym słowem. Ekwiwalentem guza okazała się miska gęstej, warzywnej polewki, gliniany garnek z fasolą i wędzonką, chleb i dzbanek rozcieńczonego wina. Przy pierwszej łyżce Ciri pomyślała, że chyba się rozpłacze, ale opanowała się. Jadła powoli, rozkoszowała się. Oberżystka podeszła, zabrzęczała pytająco, przyłożyła policzek do złożonych dłoni. Czy zostanie na noc? Nie wiem, powiedziała Ciri, może. W każdym razie dziękuję za ofertę. Kobieta uśmiechnęła się i odeszła do kuchni. Ciri rozpięła pas, oparła się plecami o ścianę. Zastanawiała się, co dalej. Miejsce, w porównaniu zwłaszcza do kilku ostatnich, było sympatyczne. Zachęcało do dłuższego pobytu. Wiedziała jednak, że zbytnia ufność może być niebezpieczna, a brak czujności zgubny. Czarny kot, dokładnie taki jak na szyldzie zajazdu, zjawił się nie wiadomo skąd. Otarł o jej łydkę, prężąc grzbiet. Pogłaskała go. Kot lekko tryknął łebkiem w jej dłoń, usiadł i zaczął wylizywać sobie futerko na piersi. Ciri patrzyła. Widziała Jare siedzącego przy ognisku w kręgu jakichś nieładnie wyglądających oberwańców. Wszyscy gryźli coś, co przypominało kawałki węgla drzewnego.
Jare?
Tak trzeba, powiedział chłopiec, patrząc w płomienie ogniska. Czytałem o tym w historii wojen, dziele autorstwa marszałka Peligrama. Tak trzeba, gdy ojczyzna w potrzebie. Co trzeba, gryźć węgiel? Ta, właśnie tak. Matka ojczyzna wzywa, a częściowo z pobudek osobistych. Ciri, nie śpij w siorle, mówi Yennefer, dojeżdżamy. Na domach miasta, do którego dojeżdżają, na wszystkich drzwiach i wrotach widnieją wielkie krzyże namalowane białą farbą lub wapnem. Kłębi się gęsty i smrodliwy dym. Dym ze stosów, na których pali się trupy. Yennefer zdaje się tego nie zauważać. Muszę się upiększyć. Przed jej twarzą, nad uszami konia wisi lusterko. Grzebień tańczy w powietrzu, czesze czarne loki. Yennefer używa tylko czarów. W ogóle nie używa rąk, bo jej ręce są masą skrzepłej krwi.
Mamusiu, Co oni ci zrobili?
Wstań, dziewczyno, mówi Cohen. Opanuj ból. Wstań i na grzebień. Inaczej złapiesz lęk. Chcesz do końca życia umierać ze strachu? Jego żółte oczy świecą nieładnie. Ziewa. Jego kończyste zęby błyskają bielą. To wcale nie Cohen. To kot. Czarny kot. Długa na wiele mil kolumna wojska maszeruje. Nad nią chwieje się i faluje las dzid i chorągwi. Jare też maszeruje. Na głowie ma okrągły hełm, na ramieniu pikę. Tak długą, że musi ją trzymać kurczowo, oburącz, bo inaczej by go przeważyła. A warczą bębny, dudni i churkoce wojacki śpiew. Nad kolumną kraczą wrony. Mnóstwo wron. Brzeg jeziora. Na plaży czapy z ubitej piany, wyrzucone z butwiałe trzciny. Na jeziorze wyspa. Wieża, zębaty blankami, zgrubiały naroślami machikułów stołb. Nad wieżą granatowiejące wieczorne niebo. Błyszczy księżyc, jasny niby przerąbany na pół złoty talar. Na tarasie dwie siedzące w fotelach kobiety, otulone w futra. Mężczyzna na łodzi. Zwierciadło i gobelin. Ciri podrywa głowę. Naprzeciw, za stołem siedzi Reddin Breac Glass. Nie możesz nie wiedzieć, mówi szczerząc w uśmiechu swe równe zęby, że tylko odwlekasz nieuniknione. Należysz do nas i dostaniemy cię. Akurat. Wrócisz do nas. Powędrujesz trochę po miejscach i czasach, potem trafisz na spirale, a na spirali cię dostaniemy. Do twego świata i czasu nie wrócisz już nigdy. Zresztą już za późno. Nie masz do kogo wracać. Ludzie, których znałaś, dawno już umarli. Ich mogiły zarosły trawą i zapadły się. Ich imiona zostały zapomniane. Twoje imię również. Kłamiesz, nie wierzę. Twoje wierzenia są twoją prywatną sprawą. Powtarzam, wkrótce trafisz na spirale, a ja już będę tam czekał. Ty przecież skrycie tego pragniesz, Meline Luner. Bredzisz chyba. My, Anne Le, wyczuwamy takie rzeczy. Byłaś mną zafascynowana. Pragnęłaś mnie i bałaś się tego pragnienia. Pragnęłaś mnie i nadal pragniesz, Zirael. Mnie, moich rąk, mojego dotyku. Dotknięta poderwała się z impetem, przewracając kubek. Na szczęście już pusty. Porwała za miecz, ale uspokoiła się natychmiast. Była w zajeździe pod kotem. Musiała zasnąć, zadrzemać nad stołem. Ręka, która dotknęła jej włosów, należała do zażywnej gospodyni. Ciri nie przepadała za tego typu poufałościami, ale od kobiety wręcz promieniowała życzliwość i dobroć, za którą nie wolno było odpłacać opryskliwością. Pozwoliła głaskać się po głowie, z uśmiechem wysłuchała melodyjnej, brzękliwej mowy. Była zmęczona. Muszę jechać, powiedziała wreszcie. Kobieta uśmiechnęła się, zabrzęczała śpiewnie. Jak to się dzieje, pomyślała Ciri, czemu przypisać, że we wszystkich światach, miejscach i czasach, we wszystkich językach i narzeczach to jedno słowo zawsze brzmi zrozumiale i zawsze podobnie. Tak, muszę do mamy, moja mama na mnie czeka. Karczmarka odprowadziła ją na podwórze. Nim Ciri znalazła się w siodle, objęła ją nagle mocno, przycisnęła do pulchnego biustu. Do widzenia. Dziękuję za gościnę. Naprzód, Kelpi. Pojechała wprost na łukowaty most nad spokojną rzeką. Gdy podkowy klaczy zadzwoniły na kamieniach, obejrzała się. Kobieta wciąż stała przed karczmą. Koncentracja. Pięści przy skroniach. W uszach szum, jakby z wnętrza morskiej konchy. Błysk i raptownie miękka i czarna nicość. Bonne chance, ma fille, krzyknęła jej w ślad Teresa Lapin, karczmarka z oberży au Châtenois. Pont-sur-Yvonne, przy gościńcu wiodącym z Melin do Auxerre. Powodzenia na szlaku! Koncentracja. Pięści przy skroniach, w uszach szum, jakby z wnętrza morskiej konchy. Błysk. I raptownie miękka i szara nicość. Miejsce. Jezioro, wyspa, wieża. Księżyc niby talar przerąbany na pół. Jego blask kładzie się na wodzie świetlistą smugą. W smudze łódź, na niej mężczyzna z wędką. Na tarasie wieży... dwie kobiety. Conwy Ramurs nie wytrzymała. Krzyknęła z wrażenia. Natychmiast zakryła usta dłonią. Król rybak z pluskiem upuścił kotwicę, zaklął burkotliwie, potem otworzył gębę i tak zamarł. Nimue nawet nie drgnęła. Przekreślona smugą księżycowego światła, tafla jeziora zadrgała i zmarszczyła się jak pod uderzeniem wichury. Nocne powietrze nad taflą pękło tak, jak pęka rozbity witraż. Z pęknięcia wychynął kary koń z jeźdźcem na grzbiecie. Nimue spokojnie wyciągnęła ręce, wyskandowała zaklęcie. A wiszący na stojaku gobelin zapłonął nagle, rozjarzył się ferią różnobarwnych światełek. Światełka odbiły się w owalu zwierciadła, zatańczyły, zakłębiły w szkle jak kolorowe pszczoły i nagle wypłynęły tęczowym widmem, rozszerzającą się smugą, od której zrobiło się jasno jak w dzień. Czarna klacz stanęła dęba, zarżała dziko. Nimue gwałtownie rozwarła ręce, krzyknęła formułę. Konduiramurs, widząc tworzący się w powietrzu i rosnący obraz, skoncentrowała się mocno. Obraz natychmiast zyskał na ostrości, stał się portalem, bramą, za którą widać było płaskowyż, pełen wraków okrętów. Zamek wtopiony w ostre skały urwiska górujący nad czarnym zwierciadłem górskiego jeziora. — Tędy! — krzyknęła przenikliwie Nimue. — Oto droga, którą musisz podążyć, Ciri, córko Pawetty! Wjedź w portal, podążaj drogą wiodącą na spotkanie przeznaczenia! Niechaj zamknie się koło czasu, niechaj wąż Uroboros zatopi zęby we własnym ogonie! Nie błądź dłużej, spiesz się, spiesz na pomoc bliskim! To jest właściwa droga, Wiedźminko! Klacz zarżała znowu. Ponownie zamłóciła kopytami powietrze. Dziewczyna w siodle kręciła głową, patrząc już to na nie, już to na obraz wywołany przez gobelin i zwierciadło. Odgarnęła włosy, a Konduiramurs zobaczyła brzydką bliznę na jej policzku. — Zaufaj mi, Ciri! — krzyknęła Nimue. — Przecież mnie znasz, już mnie kiedyś widziałaś!
— Pamiętam — usłyszały. — Ufam. — Dziękuję.
Widziały, jak popędzona klacz lekkim i tanecznym krokiem wbiega w jasność portalu. Nim obraz zamazał się i rozpłynął, zobaczyły, jak szarowłosa dziewczyna macha ręką odwrócona ku nim w siodle. A potem wszystko znikło. Powierzchnia jeziora uspokajała się powoli. Wstęga księżycowego światła wygładzała się znowu. Było tak cicho, że wydawało się im, iż słyszą rzężący oddech króla rybaka. Powstrzymując cisnące się do oczu łzy, Konduiramurs mocno objęła Nimue. Czuła, jak mała czarodziejka drży. Trwały tak w uścisku czas jakiś. Bez słowa. Potem obie odwróciły się ku temu miejscu, gdzie zniknęła brama światów. — Powodzenia, Wiedźminko! — krzyknęły unisono. — Powodzenia na szlaku! Opodal owego błonia, miejsca tej srogiej bitwy, w której cała niemal moc północy starła się z całą niemal potęgą nilfgaardzkiego najeźdźcy, dwie były rybackie wioski — Stare Pupy i Brenna. Ponieważ jednak wówczas Brenna do gruntu była spalona, przyjęło się zrazu mówić o bitwie pod Starymi Pupami. Dziś wszelako nikt nie mówi inaczej, jak tylko bitwa pod Brenną, a dwie są po temu przyczyny. Primo, odbudowana Brenna wielką dziś i prosperowną jest osadą, a Stare Pupy się przed czasem nie odsiedziały i ślad po nich zarósł pokrzywą, perzem i łopuchem. Sekundo, nie godziła się jakoś ta nazwa w koneksji z tamtym sławnym, wiekopomnym i tragicznym zarazem bojem. Bo też i jakże to tak? Tu batalia, w której 30 z górą tysięcy ludzi życie położyło, a tu nie dość, że pupy, to jeszcze stare. Tak tedy w całym historycznym i wojskowym piśmiennictwie wyłącznie o bitwie pod Brenną pisać się przyjęło. Tak u nas, jak i w nilfgaardzkich źródłach, których notabene dużo więcej jest niźli naszych. Wielebny Jare z Ilander Starszy, Annales se chronique inclitti regni temerie. Rozdział 8. Kadecie Fitz Österlen, ocena niedostateczna. Proszę siadać. Pragnę zwrócić uwagę pana kadeta, że brak wiedzy o słynnych i ważnych bitwach z historii własnej ojczyzny jest kompromitujący dla każdego patrioty i dobrego obywatela. Ale w przypadku przyszłego oficera jest to po prostu skandal. Pozwolę sobie na jeszcze jedną małą uwagę, kadecie Fitz-Esterlen. Od 20 lat, to jest od czasu, gdy jestem wykładowcą w tej szkole, nie przypominam sobie egzaminu cenzusowego, na którym nie padałyby pytania o bitwę pod Brenną. Ignorancja w tym względzie praktycznie przekreśla zatem szansę na karierę w wojsku. No, ale gdy się jest baronem, nie ma musu być oficerem. Można próbować sił w polityce lub w dyplomacji, czego serdecznie panu życzę, kadecie Fitz-Esterlen. A my wracamy pod Brennę, panowie. Kadet Puttkamer? Jestem. Proszę do mapy. Proszę kontynuować. Od miejsca, w którym pana barona opuściła swada. Rozkaz. Powodem, dla którego marszałek polny Menockehorn zdecydował dokonać manewru i szybkiego marszu na zachód, były raporty zwiadu donoszące, że armia Nordlingów idzie z odsieczą oblężonej twierdzy Mayena. Marszałek postanowił zastąpić Nordlingom drogę i zmusić ich do rozstrzygającej bitwy. W tym celu rozdzielił siły grupy armii środek. Część sił zostawił pod Majenną, zresztą sił szybkim marszem ruszył kadecie Puttkamer. Nie jesteście pisarzem beletrystą, jesteście przyszłym oficerem. Co to za określenie reszta sił? Proszę podać mi dokładny ordre de bataille grupy uderzeniowej marszałka Kehurna, używając terminologii wojskowej. To jest, panie rotmistrzu. Marszałek polny Kehurn miał pod swą komendą dwie armie. Czwartą armię konną, dowodzoną przez generała majora Markusa Breinbanta, patrona naszej szkoły. Bardzo dobrze, kadecie Puttkamer. Zasrany Lizus, zasyczał ze swej ławki kadet Fitz-Esterlen. Oraz trzecią armię, dowodzoną przez generała lejtnanta Ryca de Melistock. W skład czwartej armii konnej, liczącej 20 z górą tysięcy żołnierza, wchodziły dywizja Winnendal, dywizja Mani, dywizja Frunsberg, druga brygada Wikowarska, siódma brygada Derlańska oraz brygady Nausicaa i Vryhet. W skład trzeciej armii wchodziły dywizje Alba, dywizja Detwin oraz dywizja... Dywizja Artfein? Stwierdziła Julia Abatemarko. Jeśliście rzecz jasna czegoś nie poputali. Na pewno mieli na Gonfalonie wielkie srebrne słońce? Mieli, pułkowniku, stwierdził twardo dowódca zwiadu. Bez ochyby mieli. Artfein, mruknęła słodka trzpiotka. Ciekawe. To by znaczyło, że w tych trzech kolumnach marszowych, któreście jakoby widzieli, idzie na nas nie tylko cała konna, ale i część trzeciej. Nic na wiarę. Ja to muszę zobaczyć na własne oczy. Rotmistrzu, na czas mojej nieobecności dowodzicie banderią. Rozkazuję pchnąć łącznika do pułkownika Pangratta. Ależ, pułkowniku, czy to rozsądne, by własną osobą wykonać? To jest. To iście hazard, pułkowniku, przekrzyczał pęd galopu dowódca zwiadu. Możemy wpaść na jakiś elfi podjazd. Nie gadaj, prowadź. Oddziałek ostrym galopem pognał w dół wąwozu. Przemknął jak wicher doliną strumienia, wpadł w las. Tu musieli zwolnić. Jazdę utrudniał gąszcz, a nadto faktycznie groziło im, że znienacka wpakują się na podjazdy rekonesansowe lub forpoczty, które Nilfgaardczycy ponad wszelką wątpliwość wysłali. Zwiad kondotierów zachodził co prawda nieprzyjaciela z flanki, nie od czoła, ale flanki z pewnością też były ubezpieczane. Impreza była więc ryzykowna jak diabli, ale słodka trzpiotka lubiła takie imprezy. A nie było w całej wolnej kompanii żołnierza, który nie poszedłby za nią choćby do piekła. To tu, powiedział dowódca zwiadu, ta wieża. Julia Abatemarko pokręciła głową. Wieża była krzywa, zrujnowana, zjeżona połamanymi belkami, ażurowa od dziur, na których dujący z zachodu wiatr grał jak na fujarce. Nie wiadomo było, kto i po co tę wieżę wybudował tu, na pustkowiu. Ale wiadomym było, że wybudował dawno. To się nie zawali? Na pewno nie, pułkowniku. A w wolnej kompanii wśród kondotierów nie używało się panów ani pań, tylko szarż. Julia wspięła się na szczyt wieży szybko, niemal tam wbiegła. Dowódca zwiadu dołączył dopiero po minucie, a sapał jak buchaj kryjący krowę. Sparta na krzywym parapecie słodka trzpiotka lustrowała dolinę za pomocą lunety, wysunąwszy język z pomiędzy warg i wypiąwszy zgrabny tyłeczek. Dowódca zwiadu poczuł na ten widok dreszcz podniecenia. O, opanował się szybko. Artfein, nie ma wątpliwości, oblizała wargi Julia Abatemarko. Widzę też Derleńczyków Elaina Trahe. Są tam też elfy z brygady Vryhet, starzy nasi znajomi spod Mariboru i Majenny. A, są i trupie główki, słynna brygada Nausicaa. Widzę też płomienie na proporcach dywizji pancernej Deithwin i białą chorągiew z czarnym alerionem, znak dywizji Alba. Rozpoznajecie ich? Odmruknął dowódca zwiadu. Iście niczym znajomków. Tak się wyznajecie?
Skończyłam Akademię Wojskową, ucięła słodka trzpiotka. Jestem oficerem z cenzusem.
Dobra, co chciałam zobaczyć, zobaczyłam. Wracamy do banderii.
Idzie na nas czwarta konna i trzecia, powiedziała Julia Abatemarko. Powtarzam, cała czwarta konna i chyba cała kawaleria trzeciej. Za chorągwiami, które widziałam, chmura kurzu biła w niebo. Tamtędy, w tych trzech kolumnach, idzie na moje oko 40 000 jazdy, a może więcej.
Może... A może Kehurn rozdzielił grupę armii środek, dokończył Adam Adieu-Pangrat, wódz wolnej kompanii. Wziął tylko czwartą konną i jazdę z trzeciej, bez piechoty, by iść szybko.
Ha, Julia, gdybym to ja był na miejscu konetabla Natalisa albo króla Foltesta...
Wiem. Oczy słodkiej trzpiotki błysnęły. Wiem, co byś zrobił. Pchnąłeś do nich gońców?
Ma się rozumieć.
Natalis to stary wyga.
Może być, że jutro...
Może być.
Nie dał jej dokończyć Adieu. I nawet myślę, że będzie.
Popędź konia, Julia. Chcę ci coś pokazać.
Ujechali kilka staj szybko, znacznie wysforowując się przed resztę wojska. Słońce niemal dotykało już wzgórz na zachodzie. Lasy i łęgi mroczyły dolinę długim cieniem. Ale widać było dość, by słodka trzpiotka z miejsca domyśliła się, co chciał jej pokazać Adieu-Pangrat.
Tutaj, potwierdził jej domysły Adieu, stając w strzemionach. Tutaj przyjąłbym jutro bitwę. Gdyby to przy mnie była komenda nad armią.
Ładny teren, przyznała Julia Abatemarko.
Równo, twardo, gładko. Jest gdzie się uszykować.
Od tych górek do tych stawów.
Tam będzie jakieś 3 mile. Tamto wzgórze, o, wymarzone stanowisko dowodzenia.
Dobrze mówisz.
A tam spójrz, w środku jeszcze jedno jeziorko czy staw rybny. A to co tam błyszczy? Można wykorzystać...
A rzeczka też nadaje się na rubież, bo choć małe, to ale bagniste.
Jak ta rzeczka się nazywa, Julia?
Przejeżdżaliśmy przecie tamtędy wczoraj, pamiętasz?
Zapomniałam. Chochla chyba, albo jakoś tak.
Kto tamte okolice zna, ten snadnie rzecz całą imaginować sobie może. Tym zaś, co mniej bywali, odsłonię, że lewe skrzydło wojska królewskiego tego sięgało miejsca, gdzie dziś osada Brenna się znajduje. Czasu bitwy nijakiej osady tam nie było, bo roku łońskiego przez elfy wiewiórki z dymem puszczona była i do gruntu zgorzała. Otóż tam, na skrzydle lewym właśnie stał redański królewski korpus, któremu hrabia de Ruyter przewodził. A było w tym korpusie ludzi, 8 000 w piechocie i jeździe przedniej. Środek królewskiego ugrupowania stał wedle wzgórza, które szubienicznym potem nazwano. Tam na wzgórzu stali z pocztem król Foltest i konetabl Jan Natalis, z wysokości na całe bitewne pole prospekt mając. Tu główne siły wojsk naszych zgrupowane były. 12 000 dzielnych temerskich i redańskich infanterzystów w 4 wielkie uformowanych czworoboki, 10 chorągwiami jazdy ochranianych, stojących aż po północny skraj stawu, przez okoliczną ludność złotym mianowanego. Miało zaś środkowe ugrupowanie w drugiej linii chów rezerwowy, 3000 wyzimskiej i mariborskiej piechoty, nad którą wojewoda Bronibor sprawował komendę. Od południowego zaś skraju Złotego Stawu, aż po ciąg rybników i zakola rzeczki Chotli, na rubieży na mile szerokiej stało armii naszej skrzydło prawe, złożony z mahakamskich krasnoludów chów ochotniczy, 8 chorągwi lekkiej kawalerii i banderię znamienitej wolnej kompanii kondotierskiej. Komendę nad skrzydłem prawym mieli kondotier Adam Pangrat i krasnolud Barclay Hills. Naprzeciw, o milę jakową albo dwie, na polu gołym za lasem uszykował nilfgaardzkie wojsko marszałek polny Menno Kehurn. Stał tam lud żelazny jak czarna ściana. Pułk przy pułku, rota przy rocie, skwadron przy skwadronie. Jak okiem rzucił, końca nie było. A po lesie chorągwi i dzid miarkować się dało, że nie jeno szeroki, ale i głęboki jest ordynek. Bo też i było tego wojska 46 000. O czym podówczas mało kto wiedział. I dobrze, bo i tak w niejednym serce na widok tej nilfgaardzkiej potęgi upadło nieco. A nawet u najśmielszych mocniej serca zaczęły bić pod pancerzami, bić niczym młoty.
bo jawnym się stało, że ciężka i krwawa zaraz tu zacznie się potrzeba i że nie jeden z tych, co tu w ordynku stoją, zachodu słońca nie zobaczy.
Jare, podtrzymując zsuwające się z nosa okulary, jeszcze raz przeczytał cały fragment tekstu, westchnął, potarł łysinę, po czym ujął gąbkę, odcisnął ją nieco i wymazał ostatnie zdanie. Wiatr szumiał w liściach lipy. Brzęczały pszczoły. Dzieci jak to dzieci usiłowały przekrzyczeć się nawzajem. O stopę starca oparła się poturlana po murawie piłka. Nim zdążył się schylić, niezgrabny i niezręczny, któreś z jego wnucząt przemknęło obok jak małe wilczątko, porywając piłkę w pełnym biegu. Potrącony stół zakołysał się. Jare prawą ręką ocalił przed przewróceniem kałamarz. Kikutem lewej przytrzymał arkusze papieru. Pszczoły brzęczały, ciężkie od żółtych kuleczek akacjowego pyłku. Jare wznowił pisanie. Poranek był chmurny, ale słońce przebijało przez obłoki i swą wysokością jawnie o mijających godzinach przypominało. Zerwał się wiatr, zafurkotały i załopotały proporce niby mnogich stada ptaków, co do lotu się podrywają. A Nilfgaard, jak stał, tak stał. Aż się wszyscy dziwować poczęli, czemuż to marszałek Mennokehurn nie daje swoim rozkazu wystąpić.